Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Sposób na Rodzinę. Zapraszam. Dzisiaj bardzo ważny temat, temat przemocy rówieśniczej i tego, jak pomagać młodzieży w takich sytuacjach, jakie narzędzia dać młodym. Przed nami duże wydarzenie w Gdyni, Nie Milcz, Kongres Przeciwko Przemocy Rówieśniczej. W studiu ze mną organizatorki.
Alicja Wołoszyk i jestem założycielką Mental Shell.
Ja nazywam się Matylda Oksińska i razem z Majlan jesteśmy członkiniami Stowarzyszenia Sił Młodych i współorganizujemy razem z Mental Shell to wydarzenie.
Dzień dobry, ja nazywam się Majlan Gwen, tak jak Matylda wspomniała, razem działamy w Stowarzyszeniu Sił Młodych i jesteśmy organizatorkami wydarzenia.
Powiedzcie mi, od czego to się wszystko zaczęło? Skąd był pomysł, żeby zorganizować taką konferencję, takie spotkanie?
Tak naprawdę plan całego wydarzenia zaczął pojawiać się gdzieś już na przełomie września, listopada. Wtedy zdecydowaliśmy się na współpracę z Mental Shell. I tak naprawdę samym pierwotnym planem to było na pewno poruszenie tematów, które są ważne dla gdyńskiej młodzieży. Finalnie doszliśmy do wniosku, że bardzo dużym problemem obecnie jest przemoc rówieśnicza. Matylda i Alicja na pewno zgodzą się, prowadziło się bardzo wiele spotkań przed finalną wersją projektu i rozmawiałyśmy z uczniami gdyńskich szkół. Okazało się, że ten problem, mimo iż mogłoby się wydawać, że jest mały, że coraz więcej dorośli rozmawiają na temat tego, jak radzić sobie w takich sytuacjach, jest on wciąż bardzo duży.
Tak jak Majlan wspomniała, przeprowadziłyśmy ankietę wśród uczniów właśnie w szkołach w Gdyni, żeby zobaczyć, jaką skalę tak naprawdę ma ten problem i jaką skalę powinno mieć to wydarzenie, bo jednak dostosowaliśmy ilość uczestników do tego, jakie zainteresowanie, jaką skalę po prostu ma ten problem przemocy rówieśniczej i doszliśmy wraz z mentorem po prostu do wniosku, że taka skala na te około 120 osób to będzie jednak dobra grupa ludzi, żeby też nie przerobić tego wszystkiego, żeby tego nie było za dużo, żeby skupić się jednak stricte na tym problemie i pokazać tej młodzieży, jak mogą reagować, jak wygląda w ogóle przemoc.
Na pewno też zauważyliśmy razem z dziewczynami, że to jest też problem nie tylko w szkołach po nas podstawowych, ale również to jest problem duży w szkołach podstawowych i to jest, więc to nie zależy od wieku, w każdym środowisku szkolnym to się znajduje i właśnie takie pokazanie, jak w ogóle wygląda przemoc i pokazanie, że to nie musi być tylko przemoc fizyczna, ale też psychiczna i nawet takie małe nawyki, które na co dzień mamy i nawet ich nie zauważamy, też mogą być typem przemocy.
Od czego zacząć zauważenie w ogóle tego problemu? Od czego to się wszystko zaczyna? Jak zmienia się zachowanie osoby, która doświadcza jakiejś przemocy? To są jakieś małe zachowania? Ja patrzę z punktu rodzica. Jak mogę patrzeć na swoje dzieci, żeby zobaczyć, że coś jest nie tak?
Ja myślę, że najważniejsza jest taka kontrola. Nie kontrola pod względem takim, że monitorujemy wszystko, co dziecko robi, tylko na przykład takie zwykłe pytania. O, co dzisiaj robisz w szkole? Jak się czujesz dzisiaj w szkole? Jak się czułeś dzisiaj w szkole? Czułaś? Po prostu kontrolowanie tego w taki naturalny sposób i ja myślę, że też przemoc często możemy jednak zauważyć. Takie powierzchowne, małe zmiany w zachowaniu, takie małe wskazówki.
Trochę.
Właśnie, wskazówki, że po prostu coś jest jednak nie tak.
Ale też nie zawsze to widać. Niestety w dzisiejszych czasach właśnie tym takim też głównym problemem, dlaczego mamy wrażenie, przynajmniej z dziewczynami doszliśmy do takiego wniosku, że ten odsetek młodzieży, która zmaga się z tą przemocą, jest dlatego, że ta przemoc przeszła nie tylko z przemocy fizycznej, która na przykład działa się w szkole lub w miejscach publicznych, przeszła na też cyberprzemoc, tak? Czyli w mediach społecznościowych, gdzie niestety rodzice nie widzą wszystkiego, co się dzieje u nas na telefonie, a jednak ten telefon jest w dzisiejszych czasach nieodłączną częścią naszej rutyny. Mamy na nim swój budzik, mamy kalendarz, wszystko, co tak naprawdę robimy, mamy na tym telefonie i nie da się od niego odłączyć. Więc w momencie, w którym nawet rozmawiamy z naszymi rodzicami, prawda jest taka, że dzieci potrafią maskować swoje emocje. Dlatego tak ważne jest, żeby budować dobre relacje z naszymi rodzicami, żeby mieć takiego dorosłego w naszym środowisku, któremu możemy zaufać i któremu nie wstydzimy się powiedzieć tego, co nam się na przykład przydarzyło. Takiego dorosłego, którego wiemy, że nie zbagatelizuje naszego problemu.
Myślę, że podstawą takiego zauważenia, tak jak Majlan powiedziała, jest relacja z rodzicem. I żeby zbudować tą relację, ważna jest komunikacja. I właśnie nasz projekt Mental Shell od tego jest, żeby pokazać, że rozmowa jest kluczem do rozwiązania. I żeby zauważyć te wszystkie symptomy, bo te symptomy przemocy mogą być bardzo niewidoczne, bo to może na początku się niewinnie zaczynać i to nawet nie musimy sobie zdawać sprawy, że tak naprawdę nam się dzieje krzywda, bo nasza psychika może sama siebie krzywdzić w środku i rodzice nie zawsze to widzą, dlatego ważne, żeby rodzice też rozmawiali z dziećmi i ogólnie, żebyśmy my jako rówieśnicy też pomiędzy sobą, bo nie zawsze wszystko chcemy powiedzieć osobom starszym, rodzicom, więc ważna jest komunikacja i taka międzypokoleniowa z rodzicami, ale też u nas, nawet w klasie, żeby rozmawiać o tym i nawet z nauczycielami, bo to jest realny problem, który można rozwiązać za pomocą rozmowy i komunikacji.
Bardzo ładnie też już to padło, że takie wyobrażenie tej przemocy fizycznej to nie tylko szarpanie się, to nie tylko przemoc słowna, ale też ta przemoc, której dorośli mogą nie widzieć, która dzieje się w cyberświecie waszym.
Dokładnie, no według statystyk zeszłego roku około 62% wszystkich uczniów doświadcza przemocy rówieśniczej i 4% z nich doświadcza jej codziennie. To jest bardzo duży odsetek. Ogromne. Może się nie wydawać 4%, ale to jest jednak dużo, dużo uczniów, których... I mówimy tutaj o codzienności, czyli ktoś dzień w dzień po prostu jest dosłownie nękany przez kogoś. I tak jak Majlan wcześniej wspomniała, jest też ta cyberprzemoc, przemoc w internecie. Wszystkie te, można mówić, że głupie, ale nie do końca trendy jakieś w internecie, powielane przez wielu ludzi i po prostu to jednak też dotyka tej młodzieży.
Mm-hmm. Tak i tak jak już właśnie Matylda też wspomniała i Alicja, widzimy, obserwujemy to, że tak jak dorośli są wyczuleni na tą przemoc fizyczną, tak, że to jest ten taki alert, jakieś zasieniaczenia, w dzisiejszych czasach tak naprawdę przemoc zaczyna się już od tego nienawistnego komentarza w sieci, od tego, że zostajemy powoli wykluczani na przykład z grupy naszej rówieśniczej, od tego, że zaczynają padać coraz częściej i częściej złośliwe komentarze w naszą stronę. No i problemem jest właśnie bagatelizowanie też tego, takie mówienie, no ale przesadzasz, tak, kto się czubi, ten się lubi, może za dużo o tym myślisz, tak, i dlatego tak ważne jest to, żeby młodzież też uczyła się, jak stawiać granice, że nie wszystko, co może się wydawać z drugiej strony dla kogoś śmieszne, to wcale takie nie jest. Jeżeli to sprawia nam przykrość, wzbudza w nas negatywne emocje, to znaczy, że coś jest faktycznie nie tak.
Taki mały komentarz właśnie, który może jedna osoba zasiać w internecie, to może rozsiać na całą grupę i komuś może się spodobać, na przykład ktoś popularny, nie wiem, w szkole zacznie kogoś nękać, przyzywać, cokolwiek i osoby boją się na przykład wykluczenia, to pójdą za tą osobą popularną.
Taka lawina rusza wtedy,
tak,
nie?
Dokładnie i to jest lawina, której nie da się zatrzymać i jest mała taka granica, i może naprawdę dojść do dużej krzywdy.
Dlaczego młodzież nie mówi rodzicom, nauczycielom, nie zgłasza takich problemów, albo może robi to rzadko?
Myślę, że to może wynikać z tak zwanej jakby presji rówieśniczej. Jeśli ktoś, nie wiem, nazwijmy to, doniesie na kogoś innego nawet tak, bo teraz to jest tak nazywane, to po prostu też dochodzi do tego wykluczenia, o którym mówiła Majlan. Nie chcemy jakby... Młode osoby nie chcą się wtedy z tą osobą kolegować, bo czują, że nie mogą powiedzieć tego wszystkiego, bo ona zaraz na nich doniesie. Ale to nie powinno tak działać. Powinno być tak, że mamy osobę dorosłą, której możemy zaufać i której możemy się zwierzyć właśnie z takich problemów. I ja myślę, że każda młoda osoba powinna mieć w swoim życiu taką osobę. To mogą być rodzice, to może być, nie wiem, już nawet powiedzmy psycholog szkolny, tak? Po prostu osoba, do której możemy przyjść, zwierzyć się bez takiego podświadomego uczucia, że robimy coś złego.
Dokładnie tak jak Matylda powiedziała oraz jest też taki problem, widujemy go bardzo często wśród ofiar przemocy, że one się po prostu obwiniają, tak? Tutaj jest to poczucie wstydu, że może ja zasłużyłem na to, co mi się stało, tak? Że może moi rówieśnicy faktycznie to, że wyśmiewają się ze mnie, może coś we mnie jest nie tak, może ja powinienem się zmienić. Co jeżeli ja powiem to jakiejś osobie dorosłej, tak? Albo jakiejś mojej koleżance oczekując wsparcia, a ona mi powie, w sumie to zastanów się, bo może faktycznie oni mają rację, tak? I nie mówimy tutaj o konstruktywnej krytyce, tylko o takim właśnie obwinianiu się ofiar, ponieważ one są często popędzane przez swoich, można by powiedzieć, oprawców, osoby, które stosują na nich tą przemoc, że jest na nich zrzucane to poczucie winy, że zobacz, jaka ty jesteś głupia, tak? Zobacz, sama do tego doprowadziłaś. Więc bardzo ciężko tutaj mówić o tym, że dlaczego oni o tym nie mówią. no to głównie jest ten wstyd, tak? To jest to zrzucanie winy na siebie samego, ponieważ taka osoba jest już w takim, można by też powiedzieć, dołku psychicznym, bo to jest bardzo ciężkie, bardzo ciężko oddziałuje na nasze zdrowie psychiczne, że troszeczkę też nie widzi takiej drogi wyjścia z tego, tak?
Jest też wiele sytuacji, kiedy rodzice po prostu są tak zapracowani i dzieci nie widzą takiej przestrzeni w domu, w rodzinie, że rodzice po prostu nie mają czasu, żeby rozmawiać z dziećmi, więc dzieci w ogóle po prostu się naturalnie tworzy taka psychika, mózg nas tworzy taką granicę, że rodzice nie mają czasu i nie ma co im zawracać głowy, bo oni mają ważniejsze rzeczy typu praca, zdrowie i bardzo dużo innych rzeczy i że my musimy po prostu sami sobie poradzić albo z osobami w naszym wieku, bo rodzice po prostu się bardziej interesują czymś ważniejszym dla nich. Bo na przykład dla niektórych rodziców problem takiego bullyingu, przemocy nie jest aż tak duży, bo bardzo dużo rodziców mówi, że za naszych czasów, to jest bardzo znany tekst, że tak powiem, i dzieci po prostu też przez to, że nasi rodzice tak mówią, to automatycznie też się uczymy tego, że to jest takie coś w sumie, taka rzecz, którą nie musimy się przejmować. A jednak dzieje nam się krzywda, o której nawet nie wiemy, ale z takich właśnie stereotypów uczy się nasza głowa niestety.
To teraz zrobimy krótką przerwę i zaraz wrócimy do rozmowy. Alicja Samolewicz i Iglicka, audycja Sposób na rodzinę. Dzisiaj rozmawiamy, tak jak już powiedziałam, o bardzo ważnym temacie, temacie przemocy rówieśniczej, ale też o tym, jak pomagać, jak wyciągnąć tą dłoń, jak dać takie narzędzia młodym ludziom, żeby umieli sobie z tym dać radę. Przed nami duże wydarzenie w Gdyni, Nie milcz, kongres przeciwko przemocy rówieśniczej. Ze mną w studiu organizatorki.
Alicja Wołoszyk, założycielka projektu Mental Shell.
Dzień dobry, Matylda Osińska, członkini Stowarzyszenia Siły Młodych.
Dzień dobry, Marian Gwent, tak jak moje koleżanki już wspomniały, razem organizujemy to wydarzenie i ja i Matylda jesteśmy członkiniami Stowarzyszenia Siła Młodych.
Jak młodzi ludzie mogą stawiać granice i powiedzieć stop, nie zgadzam się na to? Czy w ogóle mówią?
Ja myślę, że to jest taki temat do debaty, bo często na przykład młodzi ludzie też mówią to do innych młodych ludzi, no bo jednak z tego wynika ta przemoc rówieśnicza, to jest od jednej osoby do drugiej i często na przykład mówimy stop, nie podoba mi się to, ale jednak to wychodzi bardziej przeobrażone jako żart, jako taka niedokładna granica, a powinniśmy jednak stawiać te granice dokładnie i zwracać uwagę na takie zachowania, które nie tylko dzieją się w stosunku do nas, ale też w stosunku do innych. Jeśli my jako osoba trzecia zadziałamy, to inne osoby z otoczenia zobaczą, że działanie i przeciwdziałanie przemocy jest okej. I to nie jest coś, czego powinniśmy się wstydzić, to nie jest coś złego, to jest po prostu coś, co powinniśmy robić automatycznie.
Tak jak Matylda właśnie powiedziała, na pewno jedną z tych form stawiania granic jest po prostu werbalne wyrażanie swoich granic, swoich potrzeb, ale wiadomo, że to nie zawsze działa, tak? Tak jak Matylda wspomniała, to mówienie stop czasami jest odbierane jako żart. Słyszymy stwierdzenia typu nie przesadzaj, tak? Co ci się dzieje? Nie przesadzaj, udajesz, że coś jest nie tak. No ciężko tutaj mówić o tym, jak stawiać tą granicę w momencie, w którym to też bardzo dużo zależy od naszego środowiska, czy oni w ogóle przyjmują nasze alerty. Też nie powinno, ofiary powinny o tym pamiętać, osoby, które doświadczają, że to, że nawet mówią stop i że ktoś tego nie słucha, nie jest ich winą, tak? To już zależy od tej drugiej osoby i nad tym nie mamy kontroli, ale na pewno takie werbalne asertowanie tych granic jest bardzo ważne, a w momencie, w którym ktoś ich nie słucha, tak, przekracza te nasze granice stale, to powinniśmy udać się po prostu do osoby dorosłej, osoby zaufanej, której możemy powiedzieć o tej sytuacji. Na przykład jeżeli do takiej sytuacji dochodzi w szkole, mamy koleżankę, załóżmy, która ciągle nam dokucza i nie przyjmuje tego, że mówimy hej, mi się to nie podoba, to jest dla mnie nieprzyjemne, proszę przestań. Powinniśmy udać się w takiej sytuacji do naszego wychowawcy. Nie bez powodu mamy takie osoby w szkole, którym powinniśmy ufać i te osoby mają nas kierować, mają pełnić taką funkcję mediatora, żeby załagodzić te konflikty, dlatego tak bardzo ważne jest, żeby mieć tą dobrą atmosferę w szkole.
Stawianie granic to bardzo trudna umiejętność, która myślę, że w naszym takim młodym pokoleniu jest bardzo trudna dla nas do osiągnięcia, bo większość nastolatków, myślę, że mogę powiedzieć, że większość ma problemy z samooceną. A żeby postawić granice, trzeba być pewnym tego, co się czuje, tego, co się mówi i tego, co się robi. A jednak z taką niską samooceną, z porównywaniem się do innych, nie ma przestrzeni na jednak stawianie tych granic. I tak jak dziewczyny wspomniały, to zależy od środowiska. I myślę, że dosyć trudno w tych czasach takiej cyberprzemocy i porównywania się, trudno znaleźć środowisko, w którym może być taka realna, pewna granica. Dlatego jest to ważne, żeby mieć bliskie osoby, bliskich przyjaciół, którzy cię rozumieją i którzy rozumieją to, że możesz mieć problem z czymś. I takie bezpieczne środowisko, bezpieczna przestrzeń, w której możesz mówić o wszystkim i ktoś cię zrozumie i wesprze w tym.
Przed nami konferencja Nie milcz, kongres przeciwko przemocy rówieśniczej. Powiedzcie, jak to będzie wyglądało?
Podzieliliśmy tą konferencję tak naprawdę na dwie części. Pierwsza to jest część taka bardziej, że tak powiemy, ekspercka. Mamy to podzielone na dwa panele. Na każdym z paneli będą się wypowiadać eksperci w danej dziedzinie. I po prostu chcielibyśmy, żeby ta pierwsza część obudziła też coś trochę w tych uczestnikach. Chcielibyśmy pokazać może te takie rzeczy, które nie są oczywiste, o których wiedzą tak naprawdę tylko eksperci, albo może my też nie wiemy, jak je nazwać. Widzimy to, zauważamy, ale nie wiemy, co to jest tak naprawdę zjawisko i jak powinniśmy na nie zadziałać. Natomiast w drugiej części, to jest część warsztatowa, będziemy już się uczyć tak naprawdę, jak zapobiegać przemocy, jak to wszystko wprowadzić w życie.
Tak jak Matylda powiedziała, ta pierwsza część ma być takim trochę rozrusznikiem dla naszych uczestników, bo wiadomo, jak młodzież przychodzi na początku sam, jak rzucimy im temat, hasło, przemoc rówieśnicza budzi się wiele myśli. Pierwsze dwa panele mają na celu uporządkowanie tego, pokazanie, okej, to wiedziałem, tego nie wiedziałem, a właśnie w momencie, w którym zdecydują, tak uświadomią sobie, że okej, tego nie wiedziałem, przechodzimy do części warsztatowej. I w tej części warsztatowej, między innymi z prelegentami, którzy występowali, będą mieli możliwość porozmawiania, zadawania im pytań i rozjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości, które występowały. Więc to ma być taki, można powiedzieć, efekt kuli śnieżnej, czyli pierw wzbudzamy myślenie, a potem dajemy jeszcze odpowiedzi do tego.
Naszym takim przekazem właśnie jest pokazanie tej skali, żeby wzbudzić tą refleksję, to co dziewczyny powiedziały, i nauczenie się po prostu jak wprowadzanie, tak jak wcześniej mówiłam, takich nawyków, małych czynności, które mogą zapobiegać na co dzień przemocy.
Dokładnie jest opisane, że szczególny nacisk chcecie położyć na rolę dialogu, mediacji oraz odpowiedzialności rówieśniczej. Młodzi ludzie wiedzą, czym jest mediacja? Stają jeden za drugim, żeby pomóc, jeśli widzą, że dzieje się komuś krzywda?
Ja myślę, że to jest takie bardzo ładne słowo, które po prostu większość młodzieży nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle może osiągnąć takie coś jak, nazwijmy to, bycie mediatorem. Wiadomo, mamy też na przykład w wielu szkołach takie zajęcia albo kursy dla mediatora rówieśniczego i to jest, że tak powiem, pierwszy krok od szkół, od kogoś wyżej od nas, żeby właśnie zorganizować i zachęcić też młodzież do takiego działania. Ale żeby być mediatorem, tak naprawdę rówieśniczym, nie trzeba być osobą wykwalifikowaną. Możemy po prostu sami podjąć te kroki i wziąć na siebie, tak powiedzmy, tą rolę tego mediatora. Jeśli widzimy, że dzieje się coś komuś innemu, jeśli widzimy nawet jakąś mniejszą kłótnię między naszymi przyjaciółmi, możemy wejść jako osoba trzecia i wysłuchać obu stron i tak właśnie przeprowadzić tą mediację, przeprowadzić rozmowę w taki sposób, żeby wszystko wyszło okej i żeby już po prostu ta kłótnia tak naprawdę umarła, czy tak powiedzmy.
Mm-hmm.
Dokładnie, ja się z Matyldą zgadzam i tak jak powiedziałam na początku, mediacja to jest takie bardzo ładne słowo, które słyszymy, ale nie do końca praktykujemy na co dzień. Wiemy, że w wielu szkołach w Polsce już są prowadzone różnego typu projekty, które mają na celu uczyć uczniów, jak radzić sobie z emocjami, tak? Czyli profilaktyka, nie samo już rozwiązywanie problemu, oraz są dostępni psycholodzy, psychologowie, pedagodzy. Jednak sama dostępność tych środków nie sprawia, że problem znika, tak? Mhm. Właśnie dlatego zależy nam bardzo na tym wydarzeniu, żeby budować kulturę otwartości. Czyli to, co pani wcześniej zapytała, czy młodzież jest w ogóle świadoma, czy młodzież dokonuje tej mediacji, tak? Czy wie, jak rozmawiać. W wielu przypadkach niestety nie. I to jest fakt. To nie jest nic wymyślonego, po prostu młodzież nie wie, jak reagować sobie z emocjami, a zatem jak o nich rozmawiać. I to przekłada się na to, że nie wiedzą, jak rozwiązywać te konflikty. Co z tego, że ja mam w szkole dostępnego psychologa, jeżeli potem mam konflikt poza szkołą, tak? Tam już nie mam tego wsparcia, albo dochodzi do jakiejś innej sytuacji, jak wtedy sobie poradzę? Młodzież musi się sama też tego nauczyć. Potrzebuje mieć te środki dostępne, żeby się uczyć. Nasze wydarzenie ma właśnie umożliwić im, zachęcić ich też do tego, żeby sięgać po te środki i żeby uczyli się tej mediacji, ponieważ łatwo nam się mówi na pewno z perspektywy osób, które stosują tą mediację, siedzą jakoś w tym środowisku właśnie kultury otwartości, działania, angażowania się społecznego, ale nasi rówieśnicy na pewno są troszeczkę oddaleni od tego tematu, nie przez ignorancję, ale po prostu przez brak też dostępu.
Właśnie dialog, który też pani poruszyła, to myślę, że jest forma naszego wydarzenia. Chcemy jako rówieśnik od rówieśnika, taka forma od młodego do młodego, myślę, że może bardziej trafić do naszych uczestników naszego wydarzenia. To może być taka właśnie otwarta przestrzeń, którą możemy stworzyć dzięki temu, że bardziej posłuchają nas młode osoby, niż by posłuchały jakiegoś starszej osoby od nas.
To tak na koniec zapytam, dlaczego warto wziąć udział w waszym wydarzeniu? Z czym ci młodzi ludzie wyjdą później?
Ja myślę, że to samo przez siebie mówi nasze hasło, nie milcz. Po prostu zacznijmy działać, zacznijmy robić coś w kierunku rozwiązania tego problemu, który mamy, który jest widoczny, nie tylko w statystykach, ale tak naprawdę codziennie widzimy, nawet możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, ale widzimy tą przemoc rówieśniczą, jakiś głupi komentarz, jakieś popchnięcie, cokolwiek, co możemy potem obrócić w żart, to nie zawsze jest żartem dla tej drugiej osoby. Musimy też zastanowić się nad tym, co my robimy i jak to może być odbierane. I tak jak mówimy, nie milcz, przestać milczeć po prostu i zacząć działać.
Dokładnie tak. Jesteśmy pewne, że jeżeli przyjdziecie na nasze wydarzenie, nie pożałujecie. Mamy masę ekspertów, którzy już nie mogą się doczekać, żeby z wami porozmawiać, żeby przeprowadzić warsztaty i myślę, że na pewno chcemy, żeby uczestnicy wyszli z taką świadomością, że przede wszystkim nie są sami, tak? Że to, aby ten odsetek przemocy, osób, które doświadczają przemocy zmalał, nie zależy tylko od jednostki, nie zależy tylko od ucznia, nie zależy tylko od nauczyciela, tylko od rodzica, ale od pracy nas wszystkich, od budowania tej społeczności, więc to jest na pewno klucz tego wszystkiego i mamy nadzieję, że z tym właśnie wyjdą nasi uczestnicy.
Jest wiele osób, które w środku czują taką chęć, że chcą zacząć działać, chcą zacząć coś robić, bo widzą na przykład realny problem. Myślę, że nasze wydarzenie jest takim miejscem, gdzie poczują tą motywację i inspirację i nauczą się, jak można zacząć działać faktycznie. I to może być takie ziarnko, które może naprawdę rozsiać dużo działania.
To spotkanie jest 25 marca.
Od godziny 8 zaczynają się zapisy, więc zapraszamy do godziny 13. Już z częścią warsztatową w 17 Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.
Dziękuję wam bardzo za spotkanie. To była audycja Sposób na Rodzinę. Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.
Dziękuję. Dziękujemy.